No to już chyba padło, bo nie wiem, czy padło na samym początku, że w tą podróżą, którą wczoraj rozpoczęliśmy w Zielonej Górze, która po drodze zahaczyła o piękną polską winnicę, gdzie powstają polskie wina, zakończyliśmy w Gorzowie Wielkopolskim i w Gorzowie Wielkopolskim dzisiaj właśnie w czwartek, 5 lipca, dzisiaj jest poranek, czwarty poranek wnet naszej letniej trasy. A w studiu jest pierwszy gość poranka, pan Sebastian Pińkowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan jest przewodniczącym Rady Miasta Gorzów Wielkopolski. I tak się złożyło, że kandyduje pan na prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego.
Tak, moja macierzysta partia wskazała mnie 2 miesiące temu jako kandydata, także we wrześniu rozpoczniemy kampanię.
Rozpocznie się we wrześniu kampania, a zanim rozpocznie się kampania, to jako kandydat na prezydenta opowie nam kilka słów może o Gorzowie. Gdzie my w tej chwili się znajdujemy?
Znajdujemy się w samym centrum, przy pięknym zabytku, czyli Katedrze Gorzowskiej, która powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Niestety jesteśmy po historycznym pożarze, prawie w urodziny miasta rok temu, 1 lipca, czyli dzień przed urodzinami miasta, które powstało kilka dni po Krakowie, bo pewnie słuchacze tego nie wiedzą, w 1257 roku, 2 lipca. W wyniku zwarcia elektrycznego katedra się zapaliła i niestety
Otrzymało prawa miejskie kilka dni po Krakowie, tak?
Tak jest. Mhm. I niestety duża część wieży katedralnej spłonęła i obecnie trwa remont. Także mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego roku się zakończy i wtedy wszystkich serdecznie zapraszamy do zwiedzania Gorzowa, a między innymi najważniejszego zabytku, nie tylko w Gorzowie, ale w województwie lubuskim, czyli odnowionej katedry.
To jest katedra, wieża katedry się odbudowuje, a tutaj co to jest za pomnik?
Tutaj w 45, jak wkraczali Sowieci do niemieckiego miasta, to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo to był Landsberg, niemieckie miasto, spalili centrum miasta. Niestety, bo miasto, jak się popatrzy na stare zdjęcia po niemieckie, było bardzo ładne. No i niestety mamy tutaj architekturę, która przypomina nam architekturę PRL-u, czyli bloki. Próbujemy to upiększać, próbujemy to zmieniać. Mamy po niemiecką fontannę z tak zwaną bamberką, czyli kobietą, która tutaj z dziećmi symbolizuje stary Landsberg, czyli miasto niemieckie i pokazuje, jak to miasto, jak mieszkańcy kiedyś tutaj żyli. Bardzo ładny, piękny zabytek, kolejny. Miasto jest w budowie, że tak powiem. Państwo pewnie to zauważyli. Do 2023 chcemy tutaj w miasto zainwestować, czy już inwestujemy, ponad 1 200 000 000 złotych.
A ta ulica, która tam się ciągnie w tamtą stronę?
No to są stare, piękne, zabytkowe kamienice.
Czyli trochę zabytków zostało.
Zabytków trochę zostało. Niestety w okresie PRL-u one nie były remontowane i dzisiaj potrzebujemy, jak każde chyba polskie miasto, olbrzymich nakładów finansowych, żeby to odremontować. Powoli to czynimy, jednak oczywiście nie idzie to w tempie takim, jakim byśmy chcieli. Ostatnio przez 3 lata zrealizowaliśmy program odtruwania miasta ze smogu, czyli wymieniliśmy ponad 3000 pieców w centrum miasta i założyliśmy normalne ciepło, które jest prowadzone do kaloryferów, czyli centralne ogrzewanie, a więc miasto Gorzów, jeśli chodzi o te wskaźniki powietrza, jest coraz czystsze, właściwie już jest czystsze, mamy jedną z najnowocześniejszych w Polsce, jak nie w Europie, elektrowni gazowych, która produkuje ciepłą wodę, ale również prąd, więc parametry jakościowe, mimo że powstaliśmy tak samo jak Kraków w 1257 roku, mamy dużo lepsze.
Do historii jeszcze wrócimy, ale porozmawiajmy o współczesności. Gorzów Wielkopolski, mimo zniszczeń, był też w okresie PRL-u takim ośrodkiem przemysłowym. I to później uległo takim typowym procesom dla transformacji.
Dokładnie. Miasto Gorzów słynęło z dużego przemysłu. Były to takie miasta, zakłady jak Stilon, Silvana czy Ursus. to wszystko niestety w wyniku złej, ja to dzisiaj oceniam jako złej, zresztą nie tylko ja, wybitne autorytety reformy pana Balcerowicza upadło i dzisiaj powoli się odbudowujemy. Mamy strefę przemysłową koszyńsko-słubicką, która inwestuje za chwilę.
Myślę, że podobno cała Polska ma być strefą teraz taką inwestycyjną.
Już jest całą strefą i bardzo dobrze, bo kiedyś to były uprzywilejowane tereny, dzisiaj inwestor decyduje, gdzie chce zainwestować i cała Polska jest strefą i w zależności od parametrów, które są zapisane w ustawie, są odpowiednie ulgi dla tych przedsiębiorców. Ale dzisiaj właśnie w tej kadencji Rady Miasta, samorządowej kadencji, będziemy uchwalać powiększenie terenów przemysłowych pod przemysł w Gorzowie Wielkopolskim i mimo, że mamy kilka fabryk i kilka tysięcy ludzi tutaj pracuje w przemyśle, jednak to jest taki przemysł odtworzeniowy, składalnie tak zwane, czyli nie jest to zaawansowany przemysł w sensie technologicznym i dzisiaj nadszedł ten moment, żeby do Gorzowa zaczynali przychodzić inwestorzy właśnie z takim przemysłem zaawansowanym technologicznie. Szykujemy tereny przy S3, czyli głównym naszym drogowym sercu i chcemy, żeby tam powstały już zaawansowane w sensie technologicznym fabryki.
Pan mówi, szykujemy, przygotowujemy, prowadzimy, my to znaczy kto?
My to znaczy władze miasta, czyli władza wykonawcza i władza uchwałodawcza i kontrolna, czyli Rada Miasta. Oczywiście pracujemy wszyscy na to, by Gorzów się rozwijał, no ale oczywiście nie jest to robione tak, jakbym ja na przykład chciał. I oczywiście w kampanii wyborczej jako kandydat na prezydenta, jak już będę mógł, będę o tym mówił.
Ale właśnie dlaczego chce pan zmienić obecne władze miasta? Czy obecny prezydent źle wykonuje swoją pracę?
Dlatego, że przez ostatnie 2,5 roku, od kiedy zmienił się rząd w Polsce, do Gorzowa w tej kadencji napłynęło i napłynie, bo te pieniądze już są zarezerwowane w Warszawie na wszystkiego rodzaju inwestycje, ponad 500 mln zł. I te pieniądze niestety są źle wykorzystywane. Inwestycje się ciągną, inwestycje są źle prowadzone i to trzeba zmienić i gorzowianie to widzą i myślę, że też chcą tych zmian.
Czy konflikt polityczny, który jest konfliktem ogólnopolskim w tej chwili wpływa tutaj na lokalną politykę? Czy to ma jakieś znaczenie dla gorzowian to, co się dzieje w tej chwili na przykład w Warszawie? Czy to ma tu jakieś odbicie?
Myślę, że ma, chociaż ludzie dzisiaj są zainteresowani swoim własnym życiem i oczywiście jakaś część gorzowian się tym interesuje, jednak większość chciałaby pewnie rozwoju miasta i mniej konfliktów. Tych konfliktów jest za dużo, powinniśmy je wygaszać. Niestety, tak jak pan mówi, część konfliktów przez naszych oponentów politycznych jest przenoszona także do Rady Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. Staramy im się wyjaśniać, że nie są to zadania czy obowiązki samorządów. Chodniki nie mają barw politycznych, w związku z tym zawsze im proponujemy, żeby tych konfliktów nie rozniecali.
Jeśli chodzi o sytuację demograficzną, bo sytuacja demograficzna jest problemem wielu polskich miast tej wielkości, jak Gorzów. Jak to wygląda?
Gorzów nie jest jakimś wyjątkiem, w którym nie ma tego problemu. Oczywiście ten problem jest, chociaż ostatnio, w ostatnim roku mamy lekki przyrost dodatni, jest to ponad 200 osób, ale tak naprawdę widać rzeczywiście, że w związku z tym, że leżymy przy granicy z Niemcami bardzo blisko, dużo ludzi wyjeżdża do pracy do Niemiec, w związku z sytuacją ekonomiczną, czyli tam można po prostu więcej zarobić pieniędzy. Chociaż teraz w Polsce się mocno poprawiło, bo ta średnia krajowa mocno wzrosła i te wyjazdy może zostały lekko przyhamowane, ale widać rzeczywiście, że część młodych ludzi wyjeżdża tam do pracy, przyjeżdża tu trochę, pomieszka, ale niestety część zostaje. W związku z tym, tak jak mówię, miasto Gorzów musi się rozwijać w dwóch kierunkach. Edukacyjnym, który da kadry do przemysłu wysoko zaawansowanego i ten przemysł musi dać wysoko zaawansowany w sensie technologicznym i pracę, i większe pieniądze.
No ale w jaki sposób ma się rozwijać w sensie edukacyjnym? Nie macie tutaj dużej, wyższej uczelni.
Mamy, ostatnio została powołana Akademia imienia Jakuba Sparadyża. Jest to ośrodek, który wcześniej był Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, teraz wskoczył na wyższy poziom i dążymy do tego, żeby ta nasza akademia kształciła nie tylko w kierunkach humanistycznych, ale przede wszystkim w kierunkach technicznych i to powoli się dzieje. Miasto, województwo, zasilamy pieniędzmi czy mieszkaniami dla wyższej kadry naukowej, tak by mogli tu się osiedlić i mogli tutaj pracować i wygodnie żyć. I chcemy, by ta akademia w przyszłości, nie od razu Kraków zbudowano, była akademią silną i mocną, przynajmniej na terenie zachodniej Polski.
Ale czy nie jest tak, że trend promowany przez obecnego ministra nauki raczej chce inwestować przede wszystkim w te duże ośrodki naukowe? Tu raczej chyba nie ma takiego bardzo życzliwego spojrzenia na małe uczelnie.
Zgadzam się z tym. Jest rzeczywiście ten trend, żeby wzmacniać większe uczelnie, ale jeśli zaczęliśmy ten proces i po rozmowie z rektorem, z władzami uczelni, którzy twierdzą, że ta reforma, która wprowadzi, nie zabije, mówiąc kolokwialnie, akademii, tylko poprzez wspólne siły spróbujemy, by rozwój dalej szedł tak, jak idzie, lub lepiej, spróbujemy ten wysiłek podjąć, żeby akademię utrzymać w Gorzowie.
Wróćmy jeszcze do tych spraw demograficznych. Czy wielu jest przybyszów od naszego wschodniego sąsiada w Gorzowie?
Tak, szacuje się, że tutaj już pracuje ponad 10 tysięcy Ukraińców w Gorzowie, który liczy około 120 tysięcy, więc jest to znaczna liczba. I rzeczywiście nasi sąsiedzi ze wschodu, tak jak chyba w każdym mieście, pracują w usługach, pracują w fabrykach i dzisiaj rzeczywiście ciężko by było mówić o rozwoju Polski czy Gorzowa, jeśli byśmy naszych przybyszów ze wschodu nie mieli tutaj.
10 tysięcy to jest prawie, no taki już jest poważny procent.
Dokładnie.
Także czy są jakieś sytuacje konfliktowe, czy to jakoś, czy to współżycie układa się dobrze?
Nie, nigdy nie słyszałem ani z mediów, ani sam nie zauważyłem, żeby to były konflikty. Są bardzo uprzejmi, są bardzo grzeczni. Zresztą my też jesteśmy gościnni i tutaj, jeśli ktoś ma ochotę przyjechać, pracować, serdecznie zapraszamy. Zresztą nasza uczelnia ma z bliźniaczą uczelnią podpisaną zakres współpracy. Wiem, że część studentów z Ukrainy będzie tutaj studiować.
Mówiliśmy o tym sąsiedztwie niemieckim. Jak to wygląda z tym takim podejściem do niemieckiego dziedzictwa Gorzowa? Czy tutaj przyjeżdżają wycieczki byłych mieszkańców Gorzowa, ich potomków? Jak w ogóle gorzowianie podchodzą do tej niemieckiej przeszłości?
Tak, przyjeżdżają. Ostatnio nawet był jeden z prawnuków właściciela jednego z zabytków w Gorzowie. Miasta przyznała mu odznakę honorową, takie wyróżnienie gorzowskie. Zobaczył te swój majątek, swoich dziadków. Także tutaj oczywiście staramy się współpracować. Ta współpraca, myślę, że układa się dobrze. Niemcy, którzy tutaj mieszkali, finansują część tutaj tych zabytków, między innymi tę fontannę, którą tu widzimy, również w części sfinansowali.
A jeśli chodzi o takie podejście do tej niemieckiej przeszłości samych mieszkańców, czy to się uważa, że to jest ich własna historia, czy raczej w ogóle to jest gdzieś spychane na bok? Czy to jakoś istnieje w kulturze masowej, w teatrze, w rozrywce? Czy jak to wygląda w ogóle?
Znaczy ja myślę, że te młodsze pokolenia już jakby nie pamiętają o tej historii, także nie przywiązują większej wagi, niestety. No tak to już jest z młodszym pokoleniem. A ci starsi to są ludzie głównie ze wschodu, którzy tutaj przyjechali między innymi z okolicy Lwowa i się osiedlili.
I ta kresowość jakoś istnieje?
Także ta kresowość, tak. Są związki kresowiaków, stowarzyszenia. Oczywiście to są ludzie już dużo starsi, pionierzy tak zwani Gorzowa Wielkopolskiego i no i rzeczywiście my tutaj jako Rada Miasta robimy co roku z nimi spotkania. Niestety jest ich coraz mniej. No i te związki z Polską, z właśnie tamtą wschodnią, są mocne, no ale los sprowadził ich tutaj i całe życie przepracowali, żebyśmy mogli dzisiaj mieszkać w coraz piękniejszym Gorzowie.
Jak dzisiaj rano, żeby tutaj dojechać na ulicę Obotrycką do cukierni Śnieżka, która nas tutaj ugościła, jak jechaliśmy po Gorzowie, to jeden z kolegów z ekipy powiedział, że właściwie to powinienem pana zapytać, czy planujecie metro zbudować w Gorzowie, bo komunikacja to nie jest chyba jakiś bardzo mocny punkt.
Może metro nie, ale budujemy od nowa wszystkie linie tramwajowe, remontujemy i będą nowe, nowoczesne z polskiej firmy Pescy tramwaje. Także w ciągu 2 lat mam nadzieję, że jak pan tu wróci i jeszcze zdążymy się spotkać, to przejedziemy się razem nowoczesną linią tramwajową w nowoczesnym tramwaju.
No dobrze, to proszę na zakończenie powiedzieć, jakie ma pan takie ulubione miejsce w Gorzowie.
Ulubione miejsce? Myślę, że tutaj w centrum. Jeśli państwo będziecie w centrum, zajdźcie do Śnieżki, bo śmiem twierdzić, że pączki tutaj są dużo lepsze od pączków Biklego.
Spróbujemy. Teraz Teraz naszym rozmówcą był pan Sebastian Pieńkowski, przewodniczący Rady Miasta Gorzów Wielkopolski, a potem zagra sobie, kto sobie zagra, może Louis Armstrong. Poranek Wnet, godzina 7.38, jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim, jesteśmy tutaj przy ulicy Obotryckiej na placu na tyłach pięknej katedry. To jest, proszę państwa, czwarty dzień naszej podróży letniej i teraz jest siódma edycja cyklu Wracamy do źródeł w tym miesiącu pod hasłem Energia dla Polski. Dzisiaj Gorzów, wczoraj Zielona Góra, jutro Szczecin i dzisiaj w Gorzowie cały czas jeszcze czekamy sobie na księdza Zbigniewa Kobusa, księdza proboszcza katedry i cały czas rozmawiamy z panem Sebastianem Pieńkowskim, który chce zostać prezydentem Gorzowa. Proszę pana, jak tak się czyta krytyki obecnej władzy, to padają słowa, że raczej jest taki duch centralistyczny, że to nie jest duch życzliwy dla samorządu, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która chce wszystko scentralizować, zarządzać z Warszawy. Czy pan się zgadza z takim zarzutem?
Nie zgadzam się, bo jestem samorządowcem już prawie 8 lat i ja uważam, że nic się nie zmieniło. No może poza tym, że w ostatniej sesji próbowaliśmy obniżyć prezydentowi pensję, ponieważ 70 czy 80% Polaków uważa, że samorządowcy zarabiają za wysoko, więc tutaj Rada Gorzowska się nie zgodziła, więc wojewoda będzie czynił swoje kroki. A poza tym, że właśnie był ten projekt uchwały, który nie przeszedł obniżce pensji prezydenta, w samorządzie działamy tak, jak działaliśmy, także tutaj się nic nie zmienia. Mówiąc szczerze, nie rozumiem tych pretensji.
No dobrze, a jeśli chodzi o sam Gorzów, bo już mówiliśmy o tym, że te konflikty polityczne wpływają jakoś tam na rzeczywistość, ale nie są kluczowe. Jaka tutaj jest taka główna oś podziału, główny spór, który polityczny, gdyby się było mowa o co właściwie, o co chodzi w tych wyborach samorządowych akurat w mieście Gorzów?
Główny spór jest taki, że po pierwsze obecna władza nie wykorzystuje potencjału Gorzowa, czyli nie wykorzystuje środków, które masowo w milionach, setkach milionów wpływają do Gorzowa. Można je lepiej wykorzystać. Dwa, część klubów, które zasiada w Radzie Miasta, nie chce rozwoju miasta w sensie przemysłu, w sensie wysoko zaawansowanych technologii. Chce, żeby miasto Gorzów było miastem usług. No żadne miasto, które nie ma, zresztą popatrzmy na naszych sąsiadów, którzy tutaj blisko nas są Niemcy, oni żyją przede wszystkim z przemysłu i handlu. I Gorzów powinien być oparty na takich trzech filarach, czyli edukacji, handlu i przemyśle. I wtedy bierze się bogactwo, z którego my jako mieszkańcy możemy czerpać i rozwijać wszystkie inne dziedziny. Sport, edukację czy kulturę. Niestety część moich oponentów tego nie rozumie i ja mówię, że nie chcę rozwoju Gorzowa, a mam nadzieję przekonać gorzowian do tego, że Gorzów powinien się rozwijać.
Czyli twierdzi pan, że taka reindustrializacja, to żeby ten przemysł gorzowski nie był tylko taką ładną pamiątką, jak tam na tym muralu, który upamiętnia Stilon Gorzów i te kasety, tak jeszcze jest. Je pamiętam, że to w ogóle jest możliwe, tak? Żeby zreindustrializować
tego typu środki. To jest najbardziej możliwe, zwłaszcza, że możemy to zrobić w sposób ekologiczny, przyjazny dla mieszkańca. Tak jak mówiłem, z miasta już usunęliśmy ponad 3000 kominów, a i jeśli sprowadzimy tu przemysł wysoko zaawansowany, on będzie również ekologiczny i przyjazny dla mieszkańców.
Cóż, zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Sebastian Pieńkowski, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i kandydat na prezydenta Gorzowa, był naszym gościem. Dziękujemy. Do zobaczenia. A w naszym studiu Radia Wnet jest ksiądz Zbigniew Kobus, proboszcz katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wielkopolskim.
Szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry.
Proszę księdza, tutaj jak przechodzi się obok katedry jest taki pomnik księdza biskupa Wilhelma Pluty. Dlaczego ten pomnik stoi i co to za postać dla Gorzowa?
No, dla Gorzowa i dla całej diecezji w 1950 ósmym roku został biskupem mianowanym tu na tereny na ówczesnej administracji gorzowskiej, sięgającej od Lęborka poprzez Koszalin, Szczecin, aż do Zielonej Góry. To był bardzo rozległy teren, mówimy 1/7 Polski i przez 28 lat ten człowiek kierował tą wielką administracją kościelną. Wprawdzie w 1972 roku z tej administracji wyłoniły się nowe diecezje. Diecezja szczecińsko-kamieńska, diecezja koszalińsko-kołobrzeska, a także diecezja zielonogórsko-gorzowska. Ale to już jest późniejsza historia. On do 1986 roku, a więc przez 28 lat służył w tym kościele jako pasterz. Jest to bardzo zasłużona postać. W pamięci wielu księży, ale także i wiernych, zapisał się jako gorliwy, bardzo zatroskany, mówimy, pasterz. I stąd postanowiliśmy, aby był kandydatem do chwały ołtarzy nawet. Jego grób znajduje się w katedrze gorzowskiej. Jest prowadzony proces beatyfikacyjny. W tej chwili zakończyliśmy go na etapie diecezjalnym. Dokumentacja cała jest przedłożona także w Stolicy Apostolskiej, w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. Ufamy, że właśnie ten człowiek, właśnie którego pomnik znajduje się na zewnątrz Katedry Gorzowskiej, będzie także naszym błogosławionym, a daj Boże w przyszłości świętym z tej ziemi właśnie, bo takich postaci nam tutaj brakuje niewątpliwie.
Tutaj zręby kościoła na tych ziemiach zachodnich, ziemiach zwanych odzyskanymi, trzeba było budować całkowicie od nowa, prawda? To było takim...
Tak, no bo...
Wierni przychodzili z różnych części dawnej Polski. Kapłani też przychodzili z różnych części dawnej Polski. To wszystko musiało jakoś się wymieszać i powstać.
Tak. Jeśli chodzi o strukturę Kościoła katolickiego, przed 1945 rokiem Gorzów należał do diecezji berlińskiej, tak? Chociaż większość mieszkańców Gorzowa stanowili wyznawcy religii ewangelicko-augsburskiej, a więc protestanci. Z chwilą opuszczenia tego miasta, kiedy przyjechali tutaj Polacy z różnych stron, jak pan redaktor wspomina, większość z południowo-wschodniej części Polski, właśnie z Ukrainy dzisiejszej, ale też i mamy mieszkańców z Białorusi, mamy mieszkańców także z dawnej Litwy. A więc tutaj też przybyli mieszkańcy z centrum Polski, z okolic Wągrowca, dość pokaźna grupa jest, ale także i z innych miejscowości. A więc to była ludność taka bardzo mieszana, trzeba powiedzieć. Ale dzięki właśnie obecności kościoła myślę, że udało się scalać, bo ci ludzie właśnie przychodzili do kościoła, słuchali kazań, wyznawali tę samą wiarę. To był taki element bardzo łączący nas, Polaków, właśnie, a jednocześnie katolików na tej ziemi.
A ta religijność tych ziem zachodnich, tych ziem tutaj blisko niemieckiego pogranicza, czy ona się jakoś czymś szczególnie wyróżnia, czy jakoś się czymś różni od innych części Polski?
Cóż, ja jestem mieszkańcem tej ziemi, ja się tutaj już urodziłem, ale tak jak porównuję i na ile znam inne tereny religijności na terenie Polski, to można powiedzieć, że nasza religijność nie jest wyssana z mlekiem matki, jak to czasem mówi się o religijności Podkarpacia, o religijności właśnie Małopolski, czy też nawet i Śląska Opolskiego. Natomiast tutaj ta religijność rzeczywiście wypływa z przekonań. Jest jakoś niesiona na pewno poprzez środowiska rodzinne, ale nie w takim stopniu, tak jakbyśmy się spodziewali, tak jak to obserwujemy właśnie w tych regionach, gdzie rzeczywiście ta frekwencja w niedzielnej mszy świętej jest znacznie większa, aniżeli tutaj na ziemiach zachodnich. Ona u nas nie przekracza 24%, jeśli chodzi o udział w niedzielnej mszy świętej. Także to jest stosunkowo, w miastach jeszcze jest to niższy procent, trzeba powiedzieć. Także jest to ten
to
ogromny teren ewangelizacyjny.
Wygląda jak taki trochę trend zachodnioeuropejski, który nie jest dobry dla Kościoła.
Niewątpliwie są wpływy tutaj, ta bliskość granicy zachodniej, także z Europą Zachodnią, no, sprawia, że te fluidy niejako się udzielają także mieszkańcom tych ziem, ale my z kolei czujemy właśnie taką siłę, która no, próbuje też i zmieniać właśnie tę Europę, o której pan wspomina, która może, jak widzimy, właśnie obecnie zaczyna się wyzuwać z tych wartości chrześcijańskich, zrywać z korzeniami w imię tolerancji, wolności. My też obserwujemy to zachowanie też i wśród naszych mieszkańców, i wśród naszych parafian. Niemniej jednak póki co stanowimy chyba jeszcze jakieś takie przedmurze chrześcijaństwa.
Tutaj przeze mną jest książka pana Cezarego Symonowicza, Dzieje katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Katedra z tyłu jest za nami. I jak w tej chwili, na jakim etapie jest odbudowa wieży?
No, po pracach związanych właśnie z zabezpieczeniem, bo to były pierwsze działania, które trzeba było wykonać, nadpalone części, zniszczona kopuła i latarnia musiały ulec wymontowaniu. Następnie trzeba było osuszyć wnętrze wieży katedralnej. To były prace, któreśmy wykonali do tej pory. Natomiast w przyszłym tygodniu rozpoczynamy prace związane z konstrukcjami drewnianymi. Trzeba wymienić w dużej części te nadpalone, ale także i te zniszczone przez czas. Zdaniem konstruktorów właśnie trzeba dokonać tych prac w sposób bardzo rzetelny i taki właśnie odpowiedzialny po to, żeby wznosząc wierzchołek, ten, który uległ zniszczeniu, właśnie oprzeć go na solidnej konstrukcji.
Sam kościół jest przepięknym przykładem, bardzo cennym tego gotyku północnoeuropejskiego.
Tak, to jest świątynia z drugiej połowy XIII wieku, wzniesiona właśnie tutaj na cześć Matki Bożej, trzeba zaznaczyć. Ten kościół przez wieki był nazywany kościołem mariackim. Do dzisiaj nosi tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W centrum miasta jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców, zawsze otwarty. Tutaj ludzie dobrze się czują w tym kościele.
Czy coś zachowało się z jakiegoś historycznego wyposażenia, czy to jest po prostu tylko sama zabytkowa bryła?
Trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o elementy ruchome, to oczywiście w prezbiterium znajdował się tryptyk XVI-wieczny, który jest zachowany, bo pożar dotknął przede wszystkim wieżę kościoła, ale też przy działaniach gaśniczych zastosowano bardzo wiele wody, trzeba powiedzieć, i ta woda dostała się także do wnętrza, więc uległa nieco zawilgoceniu i naruszeniu także posadzka, już i organy także, które przylegały do wieży kościoła, i siłą rzeczy otrzymały duże ilości wody, które trzeba było zdemontować. W tej chwili są na warsztacie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem naszym w poranku wnet w Gorzowie Wielkopolskim jest ksiądz proboszcz Zbigniew Kobus, proboszcz katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, tutaj na tyłach której siedzimy przy ulicy Obotryckiej. Jeżeli ksiądz ma jeszcze chwilę czasu, to poproszę o pozostanie z nami jeszcze przez moment. Teraz, proszę Państwa, poranek wnet, jak co czwartek, o 7.45 przenosi się do Paryża. W Paryżu jest Piotr Witt, korespondent mediów wnet we Francji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W Paryżu upały wielkie i w to upalne lato mamy w Paryżu nowy sezon Rus, sezon rosyjski. Przez telewizję przy okazji mundialu komendant Putin sprzedaje światu nieliczne, nadające się jeszcze do pokazania fragmenty rosyjskich miast. W Muzeum d'Orsay tymczasem otwarto wystawę symbolistów z krajów bałtyckich. Mamy prawo do podziwiania m.in. świetnych obrazów Białorusina Ferdynanda Ruszczyca i drugiego Białorusina Józefa Rapackiego. Przy pejzażu zimowym Ruszczyca zamieszczono komentarz innego jeszcze Białorusina Mariana Morelowskiego. Do tej pory wiedzieliśmy, że historyk sztuki profesor Morelowski był przed wojną dyrektorem Wawelu. Nigdy nie wiedzieliśmy, że był Białorusinem, podobnie jak wymienieni polscy malarze. Jakaś Francuzka zapytała nas, co znaczy po litewsku napis na obrazie Litwina Czurlionisa przedstawiającym stworzenie świata. Nie znamy litewskiego, ale mogliśmy przetłumaczyć te słowa Pana Boga brzmiące stań się. Francuzka była ciekawa, gdzie to też ten Litwin nauczył się polskiego języka. Nazajutrz w Operze Bastylii w atmosferze skandalu i zamieszania oglądaliśmy Borysa Godunowa. Należy raczej powiedzieć, słuchaliśmy oglądania, bo niewiele pracownicy opery strajkowali i odmówili pokazania dekoracji. Unikalny w światowej literaturze muzycznej utwór Prolog na chór niewolników i trzaskanie z knuta przedstawiono w cywilnych ubraniach. Nadało to nawet dziełu Musorgskiego niezamierzonej aktualności. Minęło jak z knuta trzask, mawialiśmy w rocznicę rewolucji październikowej. I teraz oto ten tłum w miejskich ubraniach na kolanach przed carem o zakrwawionych rękach wydał się nam bardzo współczesny. Opera Musorgskiego nie po raz pierwszy nasuwa złe skojarzenia. Niegdyś wiolonczelista Rostropowicz zabiegał przed sądem o zakaz rozpowszechniania jej ekranizacji z powodu zniewagi wyrządzonej rosyjskiej duszy przez reżysera Andrzeja Żuławskiego. Sędzia paryski po rozpatrzeniu sprawy orzekł, iż definicja duszy rosyjskiej jest nie dość jasna, aby można mieć pewność, czy film Żuławskiego znieważa ją, czy nie, i oddalił pozew. Bogaty Rostropowicz udał się wówczas do producenta i kupił prawa, żeby film nigdy nie ujrzał światła dziennego. Wkrótce jednak umarł, a spadkowiercy zdjęli sankcje. Mundial w Rosji jeszcze na dobre się nie rozkręcił, kiedy w ostatnią niedzielę wybuchła tląca się od dłuższego czasu afera Rybołowlewa. Jeden z tych bogatych Rosjan, którzy wolą mieszkać w Monako niż w Moskwie. O dyrektorze stadniny aresztowanym za sprzedaż nawozu końskiego mówiono niegdyś, że się pośliznął na gównie. Pieniądze Dymitra Rybołowlewa nie śmierdzą, gdyż chodzi o sztuczne nawozy, a raczej miliardy na nich wyrosły. Rosjanin usiłował narzucić azjatyckie obyczaje księstwu Monako i, jak się wydaje, przegrał. Zgubił go przede wszystkim zły gust. Rosjaninowi nie wystarczały pieniądze, chciał jeszcze uchodzić za człowieka kulturalnego. W tym celu zakupił obrazów za 1,5 miliarda euro. Prasa francuska niesłusznie i błędnie nazywa je arcydziełami. W kolekcji Rybołowlewa są same znane nazwiska nowoczesnej sztuki, ale reprezentowane żenująco kiepskimi dziełami. Większość z nich stanowią zresztą balony wydęte przez reklamy i sprzedajną krytykę. Obiekty spekulacyjne, na które trudno patrzeć bez obrzydzenia, dlatego trzyma się z dala od oczu, zamknięte w sejfach albo w magazynie strefy wolnocłowej w Genewie. Rosjanina zachwycało każde dzieło pod warunkiem, żeby było bardzo drogie. Zrozumiał to doskonale jego szwajcarski marszant. Kiedy po opublikowaniu katalogu Rybołowlew dowiedział się, że dostawca arcydzieł doliczył sobie 1 miliard euro marży handlowej, zaskarżył pana Yves Bouvier do sądu w Monako o oszustwo. Mieszkając w Monako od 2011 roku, zdążył poznać wszystkich i wszyscy, od wysokich funkcjonariuszy policji do prokuratorów i sędziów, lubili jego prezenty, zaproszenia, fundowane wakacje, bilety na mecze należącej do niego drużyny futbolowej księstwa. Wydało się, że w tym miasteczku, jak w rewizorze Gogola, tylko prokuror samy łuczy i człowiek, no i on swinia. Ale tak myśleć, to nie pamiętać, że suwerenne księstwo Monako ze swoim suwerennym księciem, palmami, armią w białych mundurach i kaskach tropikalnych i suwerennym rządem od 1963 roku z łaski generała de Gaulle'a jest tylko rajem podatkowym wzbronionym dla Francuzów, ale utrzymywanym przez Francję, gdzie operuje policja francuska, gdzie władzę sprawują wysocy funkcjonariusze francuscy i skazanych odsyła się do francuskich więzień. Francuski sąd apelacyjny w Wersalu uchylił zatem wyrok monegaskiego sędziego. Uwolnił marszanda od winy, stojąc na stanowisku, że gdyby któryś z obrazów był fałszywy lub kradziony, istniałby powód do skazania, ale cena jest wynikiem umowy między marszandem i kolekcjonerem, a wszystkie obrazy są autentyczne i chociaż brzydkie, to mają uczciwe pochodzenie. Rosjanin zapowiedział apelację do Trybunału Europejskiego, zaś jego adwokatka i tłumaczka, bo esteta po 10 latach spędzonych w Genewie i 8 w Monako wciąż zna tylko rosyjski, Tatiana Berszeba przedstawiła niezbity dowód obciążający marszanda. Chodzi o jej smartfon z nagraniem rozmowy z przyjaciółką marszanda Bouviera. Ale młodego sędziego francuskiego zainteresowała nie tylko wskazana rozmowa. Piękna Tatiana, słabo zorientowana w informatyce, nie przypuszczała, że francuski sędzia Edouard Levrault będzie mógł wyłowić z jej smartfona parę tysięcy rozmów kompromitujących elitę policyjną i sądowniczą Monako. Minister sprawiedliwości księstwa musiał podać się do dymisji, był goszczony wraz z żoną w szalecie szwajcarskim Rosjanina i bardzo przychylnie do niego nastawiony. Zanim poszły inne dymisje, oskarżenia, przesłuchania i podejrzenia nawet w kręgu rodzinnym księcia. Śledztwo w toku. O księstwie Monako zapewne znów niebawem usłyszymy. Po wakacjach wejdzie na wokandę proces Wojciecha Janowskiego. Mianowany konsulem honorowym Rzeczypospolitej w Monako przez ministra Radosława Sikorskiego na wniosek ambasadora Tomasza Orłowskiego, Janowski od 4 lat przebywa w więzieniu za zamordowanie teściowej miliarderki pani Pastor. Rozprawa przed sądem przysięgłych w Aix-en-Provence ma potrwać miesiąc od 17 września do 19 października. Sezon rosyjski trwa. Z Paryża dla Radia Wnet mówił Piotr Wit.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Skandale nie tylko w Monako. Piotr Wit dla Poranka Wnet. Dziękujemy panu. Do usłyszenia. Proszę Państwa, straszne rzeczy dzieją się w księstwie Monako. Ciekawe rzeczy dzieją się też w Polsce. Niektórzy też twierdzą, że straszne, ale mam nadzieję, że nie aż tak straszne jak w księstwie Monako. Patrzę na Jaśminę Nowak, która usiłuje dodzwonić się do sędziego Wiesława Johana. No cóż, poczekam, aż nam się uda połączyć, a na razie po francuskiej korespondencji może być tylko francuska piosenka Edith Piaf.